2 listopada 2004. Dzień pierwszy. Oczy ze żwiru. Harry Hule drgnął i szeroko otworzył oczy. Było lodowato, a w mroku rozlegał się głos, który go zbudził. Obwieszczał, że dziś naród amerykański zdecyduje, czy jego prezydent również przez następne 4 lata będzie się nazywał George Walker Bush. Listopad. Harry pomyślał, że zdecydowanie nadciąga era ciemności. Odrzucił kołdrę i dotknął stopami podłogi. Linoleum było tak zimne, że aż zapiekło. Zostawił nadające wiadomości radio z budzikiem włączone i poszedł do łazienki. Przejrzał się w lustrze. Tam też listopad, mglisty, szaroblady i pochmurny. Oczy były jak zwykle przekrwione, a pory na nosie przypominały wielkie czarne kratery. Worki pod oczami z jasno-niebieskimi, rozmytymi alkoholem tęczówkami znikną, kiedy poczują ciepłą wodę, ręcznik i śniadanie. Tak przynajmniej przypuszczał. Harry nie miał pewności, jak dokładnie będzie z upływem dnia wyglądała jego twarz teraz, kiedy skończył już 40 lat. Czy zmarszczki się wygładzą i czy zniknie wyraz lęku pojawiający się, gdy rano budził się po nocach, w które dręczyły go koszmary. Takich nocy była większość. Nie wiedział, bo unikał luster, gdy już raz wyszedł ze swojego malutkiego, spartańsko umeblowanego mieszkania na Sofiesgate, żeby się stać komisarzem Hule z Wydziału Zabójstw Komendy Okręgowej Policji w Oslo. Patrzył raczej w inne twarze, szukając w nich ich bólu, pięt achillesowych, koszmarów, motywów i powodów do samooszustwa. Jednocześnie słuchał męczących kłamstw i próbował doszukać się sensu w tym, co robił. W zamykaniu w więzieniu ludzi, którzy już dawno zamknęli się we własnych więzieniach, w nienawiści i pogardzie dla samych siebie, które sam znał aż za dobrze. Przeciągnął dłonią po sztywnych jak szczotka krótko obciętych jasnych włosach, które rosły dokładnie w odległości 193 cm od wychłodzonych stóp. Obojczyki rysujące się pod skórą wyglądały jak wieszak. Dużo trenował od czasu tej ostatniej sprawy. Niektórzy twierdzili, że wręcz fanatycznie. Oprócz jazdy na rowerze zaczął też dźwigać ciężary w siłowni mieszczącej się w piwnicy budynku policji. Lubił ból, palenie mięśni, które odsuwało myśli. Mimo to chudł. Tłuszcz znikał, a mięśnie układały się niczym warstwa podłużnych smug między szkieletem a skórą. Kiedyś miał szerokie bary, a Rakel mówiła, że ma atletyczną budowę. Teraz zaczął przypominać obdartego ze skóry niedźwiedzia polarnego, którego zdjęcie kiedyś widział. Umięśnionego, lecz mimo wszystko szokująco chudego drapieżnika. Harry po prostu znikał. Chociaż to właściwie nie miało żadnego znaczenia. Westchnął. Listopad. Będzie jeszcze ciemniej. Poszedł do kuchni, wypił szklankę wody na ból głowy i mrużąc oczy, zdziwiony wyjrzał przez okno. Dach kamienicy po drugiej stronie Sofiesgate zbielał, a odbijające się od niego ostre światło kłuło w oczy. W nocy spadł pierwszy w tym roku śnieg. Pomyślał o liście. Zdarzało się, że dostawał takie listy, ale ten był wyjątkowy. Wspominał o Tułombie. W radiu zaczął się program przyrodniczy. Ktoś podnieconym głosem opowiadał o fokach. Każdego lata foki Berghausa gromadzą się w cieśninie Beringa Nagody. Ponieważ przeważają wśród nich samce, rywalizacja o samice jest tak ostra, że te, którym uda się zdobyć partnerkę, będą się jej trzymać przez cały okres godowy. Samiec pilnuje samicy, dopóki młode nie przyjdzie na świat i nie osiągnie samodzielności. Nie powoduje nim jednak miłość, tylko uwielbienie dla własnych genów. Według teorii Darwina to dobór naturalny w walce o przetrwanie nakazuje fokom Berghausa monogamię, a nie moralność. Może i tak, pomyślał Harry. Głos w radiu z zachwytu przeszedł niemal w falset. Ale zanim foki odpłyną z cieśniny Beringa, by szukać pożywienia na otwartym morzu, samiec będzie próbował zabić samicę. Dlaczego? Ponieważ samica foki Berhausa nigdy nie parzy się dwa razy z tym samym samcem. Dla niej ważna jest różnorodność genetyczna. Rozwiązłość jest w jej wypadku biologicznie racjonalna i samiec o tym wie. Uśmiercając ją, nie dopuszcza do tego, by inne młode foki rywalizowały z jego potomstwem o pożywienie. Teoria Darwina dotyczy również nas. Dlaczego więc ludzie nie myślą tak jak foki? Spytał inny głos. Ależ właśnie tak myślimy. Nasze społeczeństwo wcale nie jest tak monogamiczne, na jakie wygląda, i nigdy takie nie było. Przeprowadzone niedawno w Szwecji badania wykazały, że od 15 do 20% wszystkich dzieci ma innego ojca niż uważają one same, a także ich zarejestrowany ojciec. 20%? To przecież oznacza, że co piąte dziecko żyje w kłamstwie. Ale to również jest dbałość o różnorodność genetyczną. Harry pokręcił gałką, szukając znośnej muzyki. Zatrzymał się na staroświeckiej wersji Desperado Johnny'ego Cash'a. Ktoś mocno zapukał do drzwi. Harry poszedł do sypialni, wciągnął dżinsy, wrócił do przedpokoju i otworzył. Harry Hule? Ubrany w niebieski kombinezon mężczyzna patrzył na niego zza grubych szkieł okularów. Oczy miał jasne jak dziecko. Harry kiwnął głową. Ma pan grzyb? Mężczyzna zadał pytanie beznamiętnym tonem. Długi kosmyk włosów biegł przez czaszkę i kleił się do czoła. Nieznajomy ściskał pod pachą plastikową podkładkę z klipsem przytrzymującym gęsto zapisaną kartkę. Harry czekał na ciąg dalszy, który by mu cokolwiek wyjaśnił, ale nic takiego nie nastąpiło. Tylko to jasne, szczere spojrzenie. To, odezwał się wreszcie Harry, to jest absolutnie prywatna sprawa. Mężczyzna leciutko się uśmiechnął, jakby usłyszał dowcip, którego miał już serdecznie dość. Grzyb w mieszkaniu albo pleśń. Nie mam powodów, żeby tak sądzić. Właśnie tak jest z grzybem. Rzadko daje powody, by podejrzewać, że jest. Mężczyzna possał zęby i zakołysał się na piętach. Ale? Spytał w końcu Harry. Ale jest. Dlaczego pan tak uważa? Bo pański sąsiad ma pleśń. Tak? Myśli pan, że mogła się tu przenieść? Pleśń się nie przenosi. Przenosi się grzyb domowy. Więc? System wentylacyjny w ścianach tej kamienicy ma błąd konstrukcyjny. Pleśń ma doskonałe warunki wzrostu. Mogę zajrzeć do kuchni? Harry usunął się na bok. Mężczyzna skierował się do kuchni, gdzie natychmiast przycisnął do ściany pomarańczowy aparat przypominający suszarkę do włosów. Urządzenie dwa razy pisnęło. Higrometr, wyjaśnił, patrząc na coś, co najwyraźniej było wskaźnikiem. Dokładnie tak, jak myślałem. Jest pan pewien, że nie widział pan ani nie czuł nic podejrzanego? Harry nie bardzo wiedział, co by to miało być. Taki osad, jak na starym chlebie, wyjaśnił mężczyzna. Zapach zgnilizny. Harry pokręcił głową. Piekły pana oczy? Czuł się pan zmęczony? Głowa pana bolała? Oczywiście, Harry wzruszył ramionami. Odkąd pamiętam. Ma pan na myśli, odkąd pan tu mieszka? Być może. Proszę posłuchać. Ale mężczyzna nie słuchał, tylko wyciągnął z zapaska nóż. Harry wstrzymał oddech, wpatrzony w uzbrojoną rękę, która uniosła się wysoko i z wielką siłą uderzyła. Rozległo się jakby stęknięcie i ostrze zanurzyło się w gipsową płytę pod tapetą. Mężczyzna wyciągnął nóż, wbił go jeszcze raz i wydłubał kawałek kruszącego się gipsu, po którym w ścianie została czarna dziura. Potem wyjął niedużą, długopisową latareczkę i poświecił w otwór. Nad wielkimi szkłami okularów ukazała się głęboka zmarszczka. W końcu przysunął nos do samej dziury i powąchał. — No właśnie — powiedział. — Witam was. — Kogo? — spytał Harry, podchodząc bliżej. — Aspergillus — wyjaśnił mężczyzna. — Kropidlaki to taki rodzaj pleśni. Możemy wybierać spośród 300-400 gatunków i trudno stwierdzić, który jest akurat tutaj, bo na tych twardych powierzchniach rośnie tak cienką warstwą, że jest niewidoczny. Ale co do zapachu, nie można się pomylić. To jakiś problem? Spytał Harry, usiłując sobie przypomnieć, ile mu zostało na koncie po tym, jak wspólnie z ojcem zasponsorował wyjazd do Hiszpanii Sio, młodszej siostrze, która, jak sama mówiła, miała malutkiego Downa. To nie jest coś takiego jak prawdziwy grzyb domowy. Kamienica się nie rozpadnie, wyjaśnił mężczyzna, ale pan może. Ja? Jeśli ma pan do tego skłonności. Niektórzy chorują, gdy oddychają tym samym powietrzem, co pleśń. Nie domagają całymi latami i oczywiście wyzywa się ich od hipochondryków, bo nikt niczego nie może u nich znaleźć, a inni, którzy tam mieszkają, są zdrowi. A poza wszystkim te potwory zżerają tapetę i płyty gipsowe. Aha. Co pan proponuje? Rozprawię się z tym diabelstwem, a jednocześnie z moimi finansami. Moją usługę pokryje ubezpieczenie kamienicy, więc pana nie będzie to kosztować ani korony. Muszę jedynie mieć dostęp do mieszkania przez kilka następnych dni. Harry wyjął z szuflady w kuchni zapasowe klucze. Będę tu tylko ja, powiedział mężczyzna. Tak tylko uprzedzam. Różne rzeczy się dzieją. Tak? Harry uśmiechnął się ze smutkiem i wyjrzał przez okno. Co pan mówi? Nic, odparł Harry. Tu i tak nie ma co ukraść. Muszę już iść. Niskie poranne słońce odbijało się w szkle budynku policji, głównej kwatery Komendy Okręgowej Policji w Oslo, która już od blisko 30 lat miała siedzibę tu na szczycie wzgórza w okolicach Grenlandsleiret. Policja, chociaż nikt głośno nie mówił, że było to zamierzone, miała stąd blisko do najbardziej obciążonych przestępczością wschodnich okolic centrum miasta, a zarazem jej najbliższym sąsiadem było Bayern, więzienie. Budynek policji otaczał trawnik, porośnięty zbrązowiałą, więdnącą trawą. Rosły na nim klony i lipy, które w ciągu nocy pokryła cienka warstewka szarawego śniegu, przypominająca całun. Czarnym pasem asfaltu Harry dotarł do głównego wejścia i wszedł do centralnego holu, gdzie płynąca woda na porcelanowej dekoracji ściennej autorstwa Kari Christensen nieustannie szeptała swoje tajemnice. Skinął głową strażnikowi w recepcji i windą wjechał na 6. piętro do Wydziału Zabójstw. Chociaż odkąd dostał nowy pokój w czerwonej strefie, minęło już blisko pół roku. W pierwszej chwili skierował się do ciasnego, pozbawionego okien pokoiku, który kiedyś dzielił z sierżantem Jackiem Halvorsenem. Teraz rządził tam sierżant Magnus Carre, a Jack Halvorsen leżał w ziemi na cmentarzu Westre Aker. Rodzice początkowo chcieli pochować syna w rodzinnym Steinkier, ponieważ Jack i Beate Lynn, szefowa Wydziału Techniki Kryminalistycznej, nie byli małżeństwem, ani nawet nie zarejestrowali partnerstwa. Gdy jednak dowiedzieli się, że Beate jest w ciąży i latem urodzi, zgodzili się, by grób Halvorsena był w Oslo. Harry wszedł do nowego pokoju. Wiedział, że na zawsze pozostanie nowym pokojem. Tak samo jak 50-letni stadion klubu piłkarskiego Barcelona po katalońsku wciąż nazywano Camp Nou, czyli nowy stadion. Ciężko usiadł na krześle i włączył radio, na dzień dobry kiwając głową zdjęciom ustawionym na półce i opartym o mur, które pewnego dnia w nieznanej przyszłości, gdy w porę przypomni sobie o konieczności zakupu odpowiednich haczyków, miały znaleźć się na ścianie. Ellen Gielten, Jack Halvorsen i Bjarne Møller. Stali w takiej kolejności. chronologicznie. Dead Policeman's Society. W radiu norwescy politycy i publicyści wypowiadali się na temat amerykańskich wyborów prezydenckich. Harry rozpoznał głos Arvego Stopa, właściciela odnoszącego wielkie sukcesy magazynu Liberał, znanego jako jeden z posiadających największą wiedzę, najbardziej aroganckich, a zarazem najzabawniejszych opiniotwórców. Harry podkręcił głośność, aż ryknęło wśród ścian, i sięgnął po swoje kajdanki marki Peerless, leżące na nowym biurku. Zaczął ćwiczyć speed cuffing, błyskawiczne zakuwanie, na nodze biurka już zniszczonej od tego brzydkiego nawyku, którego nabrał na organizowanym przez FBI kursie w Chicago i który doprowadzał do perfekcji w samotne wieczory w wilgotnym mieszkaniu w dzielnicy Cabrini Green przy wtórze wrzasków awanturujących się sąsiadów i w obecności Jima Beama, jego jedynego towarzysza. Sztuka polegała na takim uderzeniu otwartą bransoletą o nadgarstek osoby zatrzymywanej, by ruchome ramię na sprężynce obróciło się i wsunęło w zamek po drugiej stronie. Przy zachowaniu precyzji i odpowiedniej siły można było jednym ruchem przykuć się do aresztanta, nim ten zdążył zareagować. Haremu ta umiejętność w pracy nie przydała się nigdy. A ta druga, której się tam uczył, jak złapać seryjnego zabójcę, przydała się tylko raz. Kajdanki zatrzasnęły się wokół nogi biurka. Głosy w radiu dalej ciągnęły swoje. Jak pan sądzi, panie Stop, skąd bierze się norweski sceptycyzm wobec George'a Busha? Jesteśmy nadmiernie chronionym krajem, który w zasadzie nigdy nie walczył na żadnej wojnie. Pozwalaliśmy, by inni to za nas załatwiali. Anglia, Związek Radziecki i USA. Właściwie od czasów wojen napoleońskich ukrywaliśmy się za plecami starszych braci. Norwegia zbudowała swoje bezpieczeństwo na przekazywaniu odpowiedzialności w ręce innych, gdy coś zaczynało pękać. Trwa to już od tak dawna, że zatraciliśmy orientację w rzeczywistości i wierzymy, że Ziemia w zasadzie zamieszkana jest przez ludzi, którzy pragną naszego, czyli najbogatszego kraju na świecie, dobra. Norwegia jest jak gadająca od rzeczy bezdennie głupia blondynka, która zapuściła się w mroczne zaułki Bronxu i oburza się, że jej ochroniarz jest taki brutalny wobec napastników. Harry wykręcił numer Rakel, jedyny oprócz numeru do CEO, jaki znał na pamięć. Kiedy był młody i niedoświadczony, uważał, że dla śledczego marna pamięć to kalectwo. Teraz wiedział lepiej. A tym ochroniarzem jest Bush i Stany Zjednoczone? Spytał prowadzący. Tak, Lyndon B. Johnson powiedział kiedyś, że USA wcale nie wybrały sobie takiej roli, ale zrozumiały, że nikogo innego nie ma. I miał rację. Nasz ochroniarz to neofita, facet z kompleksem ojca, problemami z alkoholem, ograniczony intelektualnie i pozbawiony kręgosłupa bodaj na tyle, by uczciwie odsłużyć wojsko. Krótko mówiąc, facet, z którego powtórnego wyboru na stanowisko prezydenta Ameryki powinniśmy się dzisiaj cieszyć. Zakładam, że powiedział pan to z ironią. Ależ skąd? Słaby prezydent słucha swoich doradców, a w Białym Domu są ci najlepsi, proszę mi wierzyć. Chociaż po tym idiotycznym serialu telewizyjnym o gabinecie owalnym można odnieść wrażenie, że to demokraci mają monopol na inteligencję. To jednak o dziwo, właśnie w skrajnie prawicowym skrzydle republikanów można znaleźć najbystrzejsze umysły. Norwegia jest w najlepszych rękach. Przyjaciółka przyjaciółki uprawiała z tobą seks. Naprawdę? Zdziwił się Harry. Nie z tobą, odparła Rakel. Mówię do tego drugiego, do Stopa. Przepraszam. Harry ściszył radio. Po jakimś wykładzie w Trondheim. Zaprosił ją do pokoju. Była tym zainteresowana, ale uprzedziła go, że ma usuniętą pierś. Powiedział, że się zastanowi i poszedł do baru. Potem po nią wrócił. Aha. Mam nadzieję, że sprostał oczekiwaniom. Nic nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom. No tak. Harry zaczął się zastanawiać, o czym rozmawiają. Co z dzisiejszym wieczorem? Spytała Rachel. O 8:00 w Palace Grill mi pasuje. Ale co to za wygłupy, że nie można wcześniej zarezerwować stolika? Przypuszczam, że przez to robi się tam jeszcze ekskluzywniej. Umówili się na spotkanie w barze obok restauracji. Kiedy się rozłączyli, Harry siedział i myślał. Rachel wydawała się zadowolona, niefrasobliwa. Usiłował sprawdzić, czy cieszy się w jej imieniu. Czy cieszy się, że kobieta, którą tak bardzo kochał, jest szczęśliwa z innym mężczyzną. Rachel i on mieli swój czas. Dane im były szanse, wykorzystali je. Dlaczego więc miałby się nie cieszyć, że jej jest dobrze? Dlaczego miałby nie porzucić myśli o tym, że mogło być inaczej i po prostu żyć dalej własnym życiem? Obiecał sobie, że jeszcze bardziej się postara.